Otwórzmy 13 rozdział listu do Hebrajczyków. To będzie od początku. Do 8 wersetu. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże, rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. To jest list do ludzi, którzy byli w bardzo trudnym położeniu, dlatego że byli otoczeni przez cały właściwie naród, który wtedy jeszcze miał świątynię. To byli bardzo religijni ludzie i bardzo trudno było Żydom, którzy nawrócili się wtedy do Pana Jezusa, bardzo trudno było nie ulegać naciskom. To jest naród, który był wtedy taki monolityczny, jeśli chodzi o wyznanie wiary. No praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy w podobnej sytuacji. I było wtedy bardzo wiele różnych tak zwanych sekt, czyli odłamów judaizmu, i właściwie wszyscy się na to godzili bez problemu, ale był jeden wyjątek. I apostoł Paweł, kiedy przed Radą się bronił, to mówił coś takiego, że on wierzy we wszystko, co jest napisane w Piśmie i u proroków i u Mojżesza, i on postępuje według drogi, którą tamci, którzy go oskarżali, nazywają sektą. I było wiele tych sekt, było wiele odłamów, wiele dróg, ale ta była wyjątkowa, ponieważ uważała, że przyszedł Mesjasz i oni przeżywali rzeczy, które rzeczywiście były w Piśmie. No i teraz zapowiedziane. No i teraz mamy sytuację, w której oni są pod bardzo wielką presją, żeby wrócić do świątyni, składać stare ofiary i ogólnie ulec naciskowi ze strony wszystkich. I autor pisze, to jest końcówka tego listu, autor pisze: niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. My w tej chwili możemy dojść do takiego stanu, kiedy ta miłość braterska będzie po prostu próbowana. I pytanie jest takie, czy ona wytrwa. Bo mamy, wygodniej nam jest modlić się o sprawy z daleka, natomiast trudniej jest przyjść i zrobić coś, co rzeczywiście będzie takim konkretnym dowodem tego, że tą miłość braterską mamy. I dlatego autor mówi dalej, żeby pamiętać o więźniach, wczuwając się w ich położenie, o uciskanych, dlatego że my też jesteśmy w ciele i możemy wczuć się w ich położenie. Jest jeszcze w pierwszym czy w drugim wersecie taki fragment, że żeby nie zapominać o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Tutaj taka, myślę, uwaga bardzo ważna, dlatego że to jest fragment, który kieruje nas do paru fragmentów, przede wszystkim słynny z Abrahamem. Tutaj autor, jak pisze list do Hebrajczyków, to on zakłada jedną podstawową rzecz, że wszyscy czytelnicy tego listu świetnie znają Słowo Boże w sensie Starego Testamentu. Po prostu nie ma problemu, dlatego on powołuje się na różne fragmenty, różne wersety i on zakłada, że bez problemu skojarzą, o co chodzi. No jeżeli my znamy dobrze Stary Testament, do czego zachęcam, to naprawdę możemy bez problemu sobie wyobrazić tą sytuację, czy przypomnieć tą sytuację, kiedy Abraham trzech mężów zobaczył i od razu do nich powiedział: chodźcie do mnie, obmyjcie nogi i odpocznijcie tu pod drzewem. I oni wtedy powiedzieli: dobrze, uczyń to wszystko. I wtedy Abraham od razu mówi do Sary, żeby szybko przygotowała trzy miary przedniej mąki, a do sługi się zwraca, żeby najlepsze zwierzę ubił, prawda? I my mamy czasem taki problem, że my chcemy być gościnni, ale akurat nie mamy sługi i nie mamy najlepszej miary mąki. I to jest, trzeba o tym zawsze pamiętać, że nie chodzi o to, żeby mieć najlepsze ciele, nie chodzi o to, żeby mieć koźlątko super, nie chodzi o to, żeby mieć przednią mąkę, tylko chodzi o sam fakt, żeby ta miłość braterska trwała. I ona jest okazywana w bardzo, bardzo konkretny sposób. Dalej jest napisane, że małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane, rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. I teraz my jesteśmy w sytuacji i w czasach, kiedy dookoła jest masa rozpusty, masa cudzołóstwa, a my mamy być świadectwem tego, że to wszystko jest w oczach Boga rzecz tak założona, że małżeństwo jest godne czci, a łoże ma być nieskalane. No miejmy odwagę po prostu o tym mówić. Dlatego, że to, co się dzieje w umysłach w tej chwili ludzi, to już jest kompletny przewrót. Dlatego, że to wszystko, co dotyczy małżeństwa, to wszystko, co dotyczy łoża, to są rzeczy straszne. Tymczasem u Pana Boga jest to rzecz bardzo ważna. I dalej są wersety, które może trochę dziwią, jeśli chodzi o kontekst, w jakim autor cytuje: wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie, sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I bardzo ciekawe jest to, dlaczego autor na ten fragment się powołuje i co on oznacza w kontekście, którym go cytuję, jeśli chodzi o źródło. Wróćmy do Starego Testamentu, bo to jest stamtąd wzięte. To jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowa, 31 rozdział. I autor w liście do Hebrajczyków mówi: no, niech postępowanie będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, nie opuszczę. Zobaczmy, w jakim kontekście to te słowa, nie porzucę cię, ani nie opuszczę, są powiedziane w źródle tego cytatu. Potem Mojżesz poszedł i powiedział te słowa całemu Izraelowi. Powiedział do nich: mam dziś 120 lat, nie mogę już wychodzić i wchodzić. A Pan powiedział mi też: nie przejdziesz przez Jordan. Sam Pan Bóg twój przejdzie przed tobą i on wytępi te narody przed tobą, a ty je posiądziesz, a Jozue przejdzie przed tobą, jak Pan powiedział. I Pan uczyni im tak, jak uczynił Sihonowi i Ogowi, królom Amorytów i ich ziemi, gdy ich zniszczył. Pan wyda ich wam, a wy uczynicie im zgodnie ze wszystkimi przekazaniami, które wam nakazałem. Wzmocnijcie się i bądźcie mężni, nie bójcie się, ani się nie lękajcie, gdyż Pan twój Bóg, on sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię, ani cię nie opuści. Następnie Mojżesz przywołał Jozuego i powiedział do niego przed całym Izraelem: wzmocnij się i bądź mężny, bo ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ich ojcom, a ty im ją dasz w dziedzictwo. A sam Pan pójdzie przed tobą, on będzie z tobą, nie porzuci cię, ani cię nie opuści. Nie bój się, ani się nie lękaj. Teraz pytanie, dlaczego autor listu do Hebrajczyków wrzuca ten fragment: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Mówiąc, żebyście poprzestawali na tym, co macie i aby życie wasze było wolne od chciwości. A fragment ten w kontekście, czyli w oryginalnym źródle, mówi o walce. Bóg nie porzuci mnie, ani mnie nie opuści, a ja mam być mężny, wzmocnić się i pamiętać o tym, że Bóg wprowadzi mnie tam, gdzie trzeba. I życie nasze, również takie historie, jak na przykład to, żeby umieć postępować, czy poprzestawać na tym, co mamy, żebyśmy byli wolni od chciwości, te wszystkie wcześniejsze fragmenty o miłości braterskiej, o gościnności, o pamiętaniu o więźniach, to po prostu może być w naszym życiu walka. My musimy czasem oprzeć się pokusom na te tematy, my czasami musimy podjąć decyzję, dlatego że Słowo Boże tak mówi, i wtedy pomóc, wtedy przyjąć i wtedy zadbać. I pamiętać o tym, że jeżeli będziemy walczyć z lenistwem, pokusą, żeby czegoś nie zrobić, z tym, że możemy dać, a nie chcemy dać, to jest czasem walka. Różne są przeciwności, ale pamiętajmy o tym, że w tej walce to jest tak zwana walka przeciwko sobie czasem, przeciwko swojemu ciału. I jeżeli mamy wejść do tej ziemi, którą Bóg obiecał, to pamiętajmy o tym, że Bóg nas nie porzuci, ale nas nie opuści, ale kontekstem jest walka. To nie jest tylko tak, że Pan Bóg bez względu na wszystko zawsze będzie przy mnie i tak dalej. My to tak rozumiemy. Ale kiedy autor odwołuje się do Starego Testamentu, to oni błyskawicznie rozumieją, to jest kwestia podboju. To jest kwestia wyruszenia do walki, męstwa i wytrzymania tego, co trzeba na froncie. Bóg nas nie porzuci, ani nas nie opuści. Dalej w 6 wersecie mamy: śmiało więc możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Kolejny fragment cytowany ze Starego Testamentu. Weźmy Psalm 118 i początek. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz Izrael, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz dom Arona, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją Pana, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Wzywałem Pana w ucisku, Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Pan jest ze mną, nie będę się bał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą. Znowu kolejna taka wrzutka. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek, bo Pan jest moim pomocnikiem. I jak czytamy Psalm 118, to widzimy, że jest początek o tym, żeby Pana wysławiać, dlatego że jest dobry i Jego miłosierdzie trwa na wieki, bez względu na naszą sytuację. Natomiast psalmista mówi, że w przeszłości były takie sytuacje. Wzywałem Pana w ucisku, Pan mnie wysłuchał i wtedy postawił mnie na miejscu przestronnym. Dlatego, że jak człowiek jest uciśniony, to się czuje jak w więzieniu, jakby go gdzieś zamknęli. I są takie fragmenty w psalmach, kiedy psalmista czuje się tak zamknięty, że wręcz, i o tym też niedawno mówiliśmy, zadaje takie pytania Bogu, które są bardzo charakterystyczne w takich sytuacjach. Dlaczego, Panie, Psalm 10 na początku, dlaczego, Panie, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w czasie niedoli? Psalm 13. Jak długo, Panie, zapomnisz o mnie na wieki? Jak długo będziesz ukrywał przede mną swoje oblicze? Człowiek staje w takich sytuacji, czuje się jak w więzieniu i zadaje takie pytania. Ale kiedy przypomni sobie, co się działo wcześniej, jaki Bóg był dobry i wierny, to sobie mówi: wzywałem Pana w ucisku, Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym, czyli wypuścił mnie z tego więzienia. Czyli postawił mnie na tej skale, która jest wyższa ode mnie. Wydobył mnie z tego błota grząskiego. I wtedy stwierdziłem, że Pan jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają. Zauważcie, Pan jest ze mną wśród kogo? W nas, pośród nas. To nie jest tak, że Pan jest ze mną, ale reszty Kościoła nie ma. On jest ze mną pośród tych, którzy mi pomagają. Zauważcie, ile rzeczy ostatnio było. Jakie niesamowite rzeczy Pan Bóg robił. Pośród tych, którzy wzięli na siebie ciężar, którzy zaczęli się modlić, którzy padli na kolana i przyszli do Boga. Dlatego Pan jest ze mną pośród tych, którzy mi pomagają i nie będę się bał, cóż może mi uczynić człowiek. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków wraca znowu do tego fragmentu, ponieważ czytelnicy doskonale go znają i pamiętają. 7 werset, wracamy do 13 rozdziału Hebrajczyków. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Koniec. Nie początek, nie ich świadectwa sprzed lat, nie teraz, jacy oni nawet teraz są. Jeżeli pamiętacie tych ludzi, to czekajcie do tego, jak oni skończyli. Koniec ich życia jest ważny. I dlatego apostoł Paweł mówi, że wiarę zachowałem, biegu dokonałem, bo on to mówi tuż przed swoim straceniem. On już wie, że wiarę zachował, biegu dokonał. I dlatego on może powiedzieć, że i inni mogą powiedzieć, że należy nas postępować tak jak on. Że naśladować ich należy, bo my znamy koniec życia tych ludzi. Znamy koniec życia apostołów, znamy koniec życia wielu mężów Bożych i wiemy, że oni dobiegli, doszli. Sam Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jesteśmy w pewnym procesie i wracając do tego, co czytaliśmy w 5 Księdze Mojżeszowej, tam było o Jozuem. Tam było o Jozuem, a my mówimy cały czas o tym, że to wszystko musi trwać, ponieważ jesteśmy w drodze, dlatego musimy pamiętać o innych braciach, nawet tych, a szczególnie nawet tych, którzy są w ucisku, i pamiętać o tym, że Pan jest naszym zawsze pomocnikiem i że my wiemy, że On nas nie porzuci, ani nas nie opuści w drodze, która jest również czasem walką. Ona jest walką. To jest tak jak zajmowanie terytorium przeciwnika. I tak jak to robił Jozue, Pan Bóg mu powiedział, wprowadzisz ten naród i pamiętaj o tym, że w ramach tej walki, tego boju nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I teraz wróćmy na chwilę do Listu do Hebrajczyków, ale do rozdziału 4. Ponieważ List do Hebrajczyków zawiera mnóstwo skojarzeń, które były doskonale znane czytelnikom. Ponieważ to ich naród wyszedł z Egiptu, to ich naród szedł przez pustynię, to ich naród wszedł do ziemi obiecanej i to ich naród ma obiecane jeszcze więcej. I autor Listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale właśnie mówi o tym jeszcze więcej. Ale pod jednym warunkiem. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Powołuje się na kogo? Na ojców, którzy szli przez pustynię. Jaką Ewangelię oni słyszeli? Ano słyszeli dobrą nowinę, że Pan Bóg uwolnił ich, Pan Bóg ich odkupił z mocy Egiptu i Pan Bóg chce ich wprowadzić do miejsca, które dla nich przeznaczył. I dalej jest napisane, bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o 7 dniu tak. I odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie wejdą z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, dzisiaj, jak to zostało powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił mi odpoczynek im, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. I tutaj w oryginale jest napisane o szabacie. Pozostaje jeszcze szabat, szabatowanie dla ludu Bożego. I teraz Pan Bóg z jednej strony mówi Jozuemu, ty wprowadzisz ten lud do tej ziemi, którą ja ci obiecuję, a autor Listu do Hebrajczyków mówi, że gdyby Jozue ich wprowadził do tego odpoczynku, do tego szabatowania, które jest ostateczne, to nie mówiłby później jeszcze o innym dniu. A tak pozostaje szabatowanie dla ludu Bożego. I czasem się mówi o tym w ten sposób, że do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, i to oznacza, że my wchodzimy w odpocznieniu Bożym. Tylko że autor powołuje się na, nie na odpocznienie Boże, tylko powołuje się na szabat, czyli siódmy dzień, w którym Pan Bóg odpoczął od swoich prac, od swoich dzieł, i na szabat, w którym wszyscy mieli odpocząć od swoich dzieł i spędzić ten czas z Panem. I to nie była praca w odpocznieniu, tylko to było odpocznienie od pracy. Zasadnicza różnica. Czyli Bóg daje nam obietnicę, która jest jeszcze na przyszłość, i mówi, że jeżeli wchodzimy do odpoczynku, to wtedy odpoczniemy od wszystkich swoich dzieł. Jozue mówił pewne rzeczy na krótki czas, na krótszą metę, ale Słowo Boże mówi o rzeczy, która jest na najdłuższą metę. Że jest jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, czyli to jest szabatowanie przed Panem na zawsze. I oni odpoczną wtedy od swoich dzieł, od swoich uczynków, od swoich prac, tak jak Bóg odpoczął siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. I dlatego, jeżeli idziemy, to mamy się Boga bać, to wtedy mamy mieć wiarę, dlatego że tamci też słyszeli dobrą nowinę, ale ona nie została powiązana z wiarą tych, którzy ją usłyszeli. I pamiętacie, jak mówiliśmy o wierze tydzień temu, że ta wiara, o którą Bogu chodzi, to jest emuna. Czyli to jest przekonanie, to jest świadomość, ale to jest również posłuszeństwo, to jest również wierność. Dlatego, że Bóg jest wierny, nie porzuci mnie, ani nie opuści. Dlatego ja wierzę, a z drugiej strony ja jestem, z wiary wynika to, że jestem wierny. Czyli Bóg nie narusza przymierza, a my Jego mocą jesteśmy Jemu wierni, dlatego że wierzymy, a On tą moc nam daje. I teraz jest taki fragment w Objawieniu, który mówi o tym, kiedy, jak wchodzą i kiedy wchodzą ludzie wierzący do odpocznienia i kiedy odpoczywają od swoich uczynków. 14 rozdział Objawienia, tam jest mowa o ludziach, którzy będą żyli podczas wielkiego ucisku i którzy będą wtedy umierali. To jest 14 rozdział, werset 13. I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: napisz, błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. Umierają w Panu, odpoczywają od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. I to jest piękne, jeżeli my zostaniemy z tej ziemi odwołani, czy to dlatego, że zostaniemy wszyscy wzięci, czy to dlatego, że po prostu Pan odwoła nas, każdego osobno, to najważniejsze jest to, żebyśmy odpoczęli od swoich dzieł, ale oprócz tego, żeby nasze uczynki poszły za nami. Czyli to, co my robimy, to, jak my działamy, to, jaki owoc przynosimy, co my Panu Bogu przyniesiemy, a pójdzie za nami. Staniemy kiedyś przed Trybunałem i wtedy się wszystko okaże. I niech to, co robimy dla Pana Boga, wtedy za nami pójdzie. I dalej, jak wrócimy do 4 rozdziału, to jest napisane 11, starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Autor mówi również o sobie. Starajmy się. Nie starajcie się, dlatego że my wszyscy jesteśmy w pewnej drodze. My wszyscy jesteśmy w procesie. I wejdziemy później, o ile jesteśmy wierzący, o ile jesteśmy wierni. To było napisane wcześniej, w 3 rozdziale, w wersecie 12. Uważajcie, bracia, aby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Czyli Bóg mówił na pustyni, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli głos Boży usłyszycie, i dokładnie jest tak samo w tej chwili, jeśli słyszysz głos Boży, to nie zatwardzaj serca. Te 2 miesiące, które ja w tej chwili miałem, i ktokolwiek będzie miał taki czas, my wiemy, bo Duch Święty do nas mówi, wracaj, wracaj i walcz. Wracaj i walcz o modlitwę, wracaj i walcz o czas. I teraz, jak ja miałem ten moment takiego powrotu, to Pan Bóg mi zaczął uświadamiać jedną rzecz, że On mówił kiedyś do Izraela, że czuje się jak porzucony mąż, jak zaniedbany mąż. Oni łamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem. I czasami tak jest, że po prostu mąż albo żona są zaniedbani. To jest najbardziej taka intymna relacja między ludźmi. I jedno potrafi zaniedbać drugie. I Bóg nam mówi o małżeństwie i przekłada to na relację oblubienicy z oblubieńcem. Nie zaniedbuj mnie. Bo to się będzie rozluźniać. I Bóg woła do nas, nie zaniedbuj czasu ze mną. Bo sam na tym stracisz. Słowo Boże bowiem od 12 wersetu jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Właśnie. Właśnie dlatego Pan Bóg do nas mówi, wracaj, bo ja wiem, co się dzieje w twoim sercu. Ja wiem, na co poświęcasz czas. Ja wiem, gdzie biegną twoje myśli. I niedawno, nie wiem, przedwczoraj chyba moja żona powiedziała coś takiego, że jak przychodzimy do Boga, to czasami przychodzimy w kostiumie. My się potrafimy ubrać w szaty odświętne, a pod spodem gnije. I lepiej Pan Bóg woli, żebyśmy przyszli nadzy, niż ubierali takie szaty. I woli, żebyśmy powiedzieli, Panie, wracam, wybacz. Dlatego, że trwa jeszcze dzisiaj i to dzisiaj jest po to, żebym ja nie zatwardzał swojego serca. I żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte. Przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Dlatego, że ta łaska nas umocni. Tam w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale czytaliśmy o tym. Dobrze jest, 9 werset, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Jaki pokarm, taka łaska. Zajmujemy się pokarmem. Tamci zajmowali się pokarmem na ołtarzu. Ale my też mamy swoje ołtarze, mamy swoje pokarmy i przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi, wracaj do mnie, bo się karmisz nie tym, co trzeba. I dlatego mamy ten tron, do którego możemy zawsze z ufnością przystąpić i mamy kapłana, do którego zawsze możemy przyjść, bo on nas zawsze zrozumie. A on widzi wszystko, a jego słowo obnaża nas i kostium trzeba zdjąć. I niech Bóg nam w tym dopomoże, dopóki jest dzisiaj, żebyśmy serca nie zatwardzali, żebyśmy doszli i żebyśmy szabatowali przez Nim przez całą wieczność. Amen.